Dzień dobry Państwu, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami. Co tydzień zapraszam gości, by usiąść z nimi przy stole i kęs za kęsem delektować się spotkaniem. Zapraszam do słuchania.
To ja Ci nałożę może.
Tak? No. Proszę. Och, ta najbardziej taka ponętna, zerkająca, łypiąca jagodą na mnie. Czy można poznać, coś powiedzieć o człowieku, sądząc po jego wyborze jagodzianki?
Wiesz co, na pewno. Ja teraz akurat chciałam jakąś możliwie małą, bo jestem po śniadaniu też jagodowym, ale... No ale generalnie ja to zawsze wybieram te takie największe ślapciaki takie.
Tak, ja też kocham te przydeptane jagodowe kapcie.
Kapcie.
O takie. Co chodzi? Chyba one są po prostu najbardziej takie zmysłowe.
Najwięcej jagód mają, tak. I są takie przemoczone.
Co możemy powiedzieć o tych jagodziankach? Na pewno pachną masłem, bo czuję to już z daleka.
Mhm. No my używamy bardzo dużo masła. 8-2 masło.
Czyli co, jest tu jaka proporcja? 100% jagód, 1000% masła?
Wiesz co, no masło jest podwójnie, bo masło nie dość, że jest potrójnie. W cieście, w kruszące, to jeszcze my szmirujemy post factum jeszcze masłem wszystko. Każda drożdżówka, jak od nas wychodzi, to jest jeszcze lakierowana masłem po wyciągnięciu z pieca.
Czyli to są w sumie jagodzianki na botoksie maślanym.
Na maśle.
A to wiesz, to jest jakiś ogólna taka prawda, jakiś patent, nie? Bo to masło od środka wypycha zmarszczki na pewno.
Na pewno.
Nie to, żebyśmy rekomendowały takie medyczne rozwiązanie, ale...
Medycynie się nie znamy, ale trochę.
To co?
Dajemy gryza. Wiecie, one są jeszcze totalnie ciepłe.
Ojejku, rzeczywiście cieplutka. Taki okładzik, kompresik ciepły, kołderka. Tak. Dobra.
Nie wiem, czy babcia by nie powiedziała, że to jest niezdrowe. No tak, no.
Ojej.
Jagody są. Co dla mnie ważne, są całe, nie są mrożone, czuć, że nie są gorzkie, nie? Bo często można poznać, że, jagodzianki są zmrożone, bo jagody są gorzkie, albo takie, wiesz, piaskowate. Wiesz, ta piaskowatość jest pod koniec zawsze sezonu, może wystąpić.
Ale tak sobie myślę, że ona mimo tego, przynajmniej ta moja, że puściła troszkę tej jagody na zewnątrz, tak z pieczenia i tak ładnie wypłynęła, to zwarta jest ta sakieweczka jagodziankowa, bo nawet teraz zobacz, jak ją sobie tak naduszam, jak poduszkę, to tak ładnie się przemieszczają te jagody w środku, są dosyć luźne, nie przykleiły się do tego ciasta od środka.
I nie są też zbrylone same w sobie, nie?
Tak, ale wydaje mi się, że jest odrobina tu jakiegoś takiego lepiszcza typu jakaś, skrobi ciut, prawda?
Delikatnie, bo ja mam chwila na punkcie tego, żeby nie było...
Tego żelu.
Żeby nie było tutaj frużeliny, nie znoszę, po prostu nie znoszę.
No to zostawia taki aftertaste na podniebieniu.
Nie, no w ogóle masz cały język zaklejony.
Tak.
Więc tak, no bo masz dwie szkoły, no albo możesz to zrobić w ten sposób, albo możesz dodać bułki tartej, co też się często robi, no ale wtedy masz szansę na to większą, że właśnie ci się zrobi gniotek, że nie będziesz miała tych kuleczek osobno, nie? Kuleczki mile widziane, żeby były osobno.
Czyli buła daje to zbrylenie, taką cementuje je na tyle, znaczy, że one tracą
mogą
strukturę.
Mogą je tak jakby stabilizuje je, no ale też kosztem czegoś, no bo nagle się okazuje, że nie masz tej lekkości w środku, tylko to też jest jednak środek też jest z glutenem zupełnie niepotrzebnie.
No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o analizę jagody. Ona jest dobrze zbilansowana też odrobiną słodyczy, bo czuję tu i zarówno świeżość jagody, ale też odrobinę właśnie tego słodkiego do zrównoważenia, żeby to był jednak deser.
Tak, plus ciasto, tak jak powiedziałeś, że sakiewka pracuje.
Tak, poducha, no.
Poducha
dobrze bardzo. Spięty jasiek, taki jagodowy.
To jest też kwestia dobrej pracy z ciastem, że to ciasto nie jest watowate takie, oczywiście też ze względu na ilość żółtek, ale dobre wyrobienie i przez to gluten po prostu dobrze pracuje i te włókna glutenu się nie zrywają, tylko się ładnie rozciągają, bo jest dobrze wyrobione ciasto.
Tak, ale jest też żółciutkie i no widać, że to jest, tam masła jest bardzo dużo i dobrze, ładnie wypieczone, wyrośnięte, bo widzę takie oczka duże tego, to miało szansę, miało czas, żeby pójść do góry. I idealna obwódka tego upieczenia. No to jest też sztuka, czy potwierdzisz, że tu trzeba rzemiosła, żeby złapać ten odpowiedni moment, żeby ta jagodzianka nie była blada. Powiem ci, że one mnie jakoś niespecjalnie interesują. Jak widzę taką niedopaloną bladulę, to tak średnio mi się chce po nią sięgać.
Nie do końca wiem, po co, znaczy po co, dlaczego tak się dzieje, bo to...
No.
To nie jest kłopot wypiec. Wiesz, problem jest taki, że jak bardziej wypieczesz, a masz gorsze ciasto, no to wtedy ciasto się robi suche. Więc biedne ciasto, które nie ma wystarczająco dużo żółtek i masła, czy jest po prostu też robione szybciej, jest gorzej wyrobione, będzie mniej wytrzymałe na to, żeby się ładnie zarumieniło. Więc aha, takie możesz chcieć szybciej wyjąć po to, żeby ono nie było suche.
A,
my tutaj możemy przytrzymać spokojnie tak dłużej, bo to nie będzie straty, bo tutaj jest taka ilość mokrych rzeczy w środku, że...
A, dobra, no słusznie.
Że nic się tutaj nie wydarzy.
A nie ma takiego lęku, bo myślałam, że bardziej to jest podyktowane tym, że jest obawa, że się ta jagoda zagotuje i się zrobi taki z niej, wiesz, kisiel.
To i tak się musi trochę zagotować.
Witam Państwa z pełnymi ustami. Zapraszam.
Tu można.
Bardzo jagodowo na kulinarne słuchowisko z Larą Gessler.
Dzień dobry.
Cukierniczką, socjolożką, właścicielką cukierni Słodki Słony. Czekałam z jedzeniem słynnych jagodzianek ze Słodkiego Słonego na ciebie.
Jezusiku.
Nie chciałam robić tego solo. Chciałam ci spojrzeć głęboko w oczy, wbijając zęba w tą jagodziankę. I przy okazji od razu ją zanalizować. Powiedzieliśmy sobie o jagodach, powiedzieliśmy o cieście. Ona jest też dosyć zwarta. Nie zieje taką przestrzenią jagodziankową, jak czasami niektóre to w sobie zawierają, taką pustkę i grotowatość. I o to też chciałam cię podpytać, skoro już wchodzimy w te niuanse wypieku. Skąd się bierze taki efekt purchawy, wiesz? Bo mieliśmy tutaj niedawno spotkanie, degustację jagodzianek warszawskich. I pojawiło się parę takich tak zwanych kieszonek właśnie, które po rozkrojeniu czy tam rozerwaniu no, ukazują właśnie taki niebyt. Gdzieś te jagody leżą na dole, ale jest taki wysoko,
grota,
wysoko postawiony dach i właśnie nie wiadomo, co zrobić z tą przestrzenią. Czy ktoś tam powinien zamieszkać?
Może.
A może wręcz ktoś tam mieszka i po prostu wpraszasz się do kogoś na chatę.
Może to jest miejsce na śmietanę?
Może. Jak byś to tłumaczyła? Skąd ten efekt uniesienia? Czy to jest za długo wyrastane ciasto już po włożeniu do niego, do środka jagód? Wiesz, że tam się zachodzi
fermentacja? Wydaje mi się, że to jest znowu wracamy do sprężystości tego ciasta. Jak ciasto jest dobrze wyrobione, jest miękkie, to ono trzymane odpowiednią ilość w piekarniku, ono tak nie zostanie tak w górze. Wiesz, o co chodzi? Te drożdżówki, one są, mówię o naszych, one są cały czas soczyste. Mówię o samym cieście, że to samo ciasto, ono jest nadal wilgotne i nie na zasadzie zawilgotniałe od jagód, tylko po prostu jest samo ciasto w sobie, nadal ma swoją wilgość gatunkową.
Tak.
Więc ono po prostu by tak nie zostało w takim dachu, bo tam ono jest za tłuste. Po prostu. Więc myślę, że to albo może być kwestia tego, że są po prostu ciasto jest jednak za mało dokochane masłem i żółtkiem. Albo może być to kwestia tego, że może po prostu tej przestrzeni się zrobiło za dużo w trakcie faszerowania tych jagodzianek i w ogóle już a priori była tam jakaś przestrzeń. Albo metoda garowania ciasta. No to też tak może być. Natomiast no, wiem, o co chodzi, bo to też jest coś takiego, że nagle to się staje się takim... No dla mnie największy problem w większości jagodzianek jest fakt, że po prostu to ciasto jest za suche. I w momencie, kiedy robi się ten dach, to się robi jeszcze suchsze.
To prawda.
Więc nagle, nawet jak masz tą kruszonkę, to ta kruszonka też się robi sucha, twarda i masz taką skorupę do zjedzenia i osobno to łóżko z tymi jagodami. No i to już, i nagle ta warstwa, która jest słodka i powinna ci słodzić te jagody w środku, jest pomijalna, bo się odkleja trochę od całości, no.
Zjadłam prawie całą, patrz. Ładnie z wielką przyjemnością, radzisz. A jestem po jakichś 30 już jagodziankach, więc nie powinnam mieć aż takiego apetytu na nie, ale cały czas jestem niesiona jakąś ciekawością i przyjemnością jednak, bo to jest obcowanie z latem polskim, z takim emanacją właśnie jakiejś takiej przyjemności wakacyjnej. Ta jagodzianka się też tak przyjemnie kojarzy. To jest jeden z tych deserów, z którymi większość z nas ma jakieś przyjemne wspomnienia, jakiś sentyment i jednak to wszystko gdzieś krąży wokół takiej beztroski wakacji, jakiegoś bimbania w hamaku, lasu. Dużo takich, myślę, sensualnych jakichś wspomnień może się wiązać z jagodzianką. I o takie chciałam cię podpytać. Czy ty masz jakieś takie przyjemne wspomnienia z jagodzianką? I czy ty pamiętasz te swoje pierwsze? I czy one są blisko tych wspomnień? No bo to jest gdzieś, te pierwsze takie doznania z reguły zapadają nam w pamięci na tyle, że ich później szukamy, podobieństw jakichś, to jest zawsze punkt odniesienia do tego, co tam kiedyś smakowało w dzieciństwie.
Te jagodzianki to są naprawdę te jagodzianki, które ja znam całe moje życie, no bo niemalże, bo słodki słony powstał jak ja miałam 6 lat, więc wcześniej. I poza faktem, że oczywiście no, mój tata jest cukiernikiem, mój dziadek był cukiernikiem, moja prababcia była cukierniczką i generalnie ludzi, którzy potrafili piec, mieliśmy pod ręką, to moimi jagodziankami mojego małoletniego życia są te jagodzianki. I to jest całkiem przyjemne mieć to, mieć to na podorędziu. Przyjemne jest też to, że to jest właśnie raz do roku i my też tego nie wydłużamy. Czasami sezon trwa 2 tygodnie, a czasami trwa 6 tygodni. Rzadko niestety, ale w tym jest też ten cały urok, o którym ty mówisz. Więc przez to, że je mam, to też ten jakiś kosmiczny resentyment nie zdążył mi się wytworzyć. To nie jest tak, że wiesz, pamiętam jak jadłam siedząc w dębkach na plaży i teraz szukam tego smaku. No, mam go. Więc niestety nie, ale jeśli chodzi o jagody, to mam w ten sposób z pierogami z jagodami. A kocham pierogi z jagodami. To są moje najulubieńsze pierogi na słodko. I to mam, pamiętam właśnie na Mazurach. Jeździliśmy do takiej miejscowości Połom koło Spychowa i tam była taka stadnina koni. W ogóle historia kryminalna tam duża dookoła tego wszystkiego.
Ja jak to z końmi często bywa, nie? Gdzieś tam grube pieniądze z reguły w tle.
Grube pieniądze, tak. Pani właścicielka została zamordowana. No to jest naprawdę.
Ja pani miała pierogi z kryminału.
Tak. I, no i tam zawsze były najpyszniejsze na świecie właśnie pierogi z jagodami. Ze śmietaną, no takie jak trzeba, wiecie. I to jest, i takich pierogów szukam i to jest taka moja, taki mój resentyment i taki smaczek, który mi zapadł i właśnie którego sobie mogę poszukiwać tym krótkim latem. Ale jagodzianki mam stabilnie, no. Jagodzianki są stabilne u mnie.
Na stabilnym poziomie we krwi. No, u mnie jest wysoki już poziom, no tak jak mówię, spróbowałam ich sporo. Też powiem ci, że z wielką taką ciekawością obserwuję, co się z nimi wydarza w ciągu ostatnich lat, bo one ewidentnie przeżywają renesans. I to, co się dzieje przynajmniej na stołecznym rynku, no to widzę, że coraz bardziej idzie w taką stronę baroku, dobrobytu, rozmachu, fantazji. Ewidentnie cukiernicy zorientowali się w potencjale, że można jeszcze coś z tą jagodzianką zrobić, że ona nie musi być tą jagodzianką z przyszłości, ze sklepiku szkolnego, takim sucharkiem, życionkiem, gdzie tam jest jakiś smętny, smutny mas z żelu jagodowego w środku. I no, mamy tu do czynienia właśnie z jakimś takim festiwalem fantazji i z wielką
drugie pączki.
Tak, tak. Podobno one w ogóle przychodzą metamorfozę, bo pączki też zyskują na nadzieniu i coraz mniej jest tego ciasta. Zmieniają się te proporcje, prawda, wraz z czasem. I z jagodziankami się dzieje podobnie. No tutaj właśnie jak degustowaliśmy pączki, jagodzianki z warszawskich cukierni, to mieliśmy takie wrażenie, że to idzie wszystko w kierunku jagody pod kruszonką. Czy ty obserwujesz trendy w ogóle jako prowadząca własną cukiernię? Starasz się być na bieżąco z tym, co się wydarza zarówno w stolicy, jak i w całej Polsce?
Był taki moment, że myślimy sobie, za mało nam ciasta. Że doszliśmy do wniosku, że ciasta jest za mało. Ze 2 lata temu może było tak, że faktycznie tego ciasta było jeszcze mniej niż jest go obecnie, mimo że go jest naprawdę niewiele, że to faktycznie było jak pieróg w pewnym momencie. Wiesz, o co chodzi? Że się zrobił drożdżowym pierożkiem, po prostu z taką dosłownie błonką tylko.
Tak.
I dalej jagody. I ja jako maksymalistka, jeśli chodzi o cukiernictwo, zawsze mi się wydawało, no tak jakby co w tym złego? Walczymy o to, żeby tych jagód było jak najwięcej. Ale sobie pomyślałam, że niekoniecznie, bo ciasto jest tak samo ważne i ciasto ma nam zbalansować to wszystko. Tylko chodzi o to, żeby to ciasto było dobre. Bo to nie zawsze jest tak, że pokazujesz, że nie masz kosztów na względzie, że dasz dużo jagód. Jak dasz dobre ciasto też nie jest tanie. Więc czasami warto jest po prostu pokombinować z tym, żeby to ciasto było lepsze. Natomiast ewidentnie tendencja jest taka, że chcemy jeść lepsze, droższe, robić lepsze, droższe, bo rynek tego chce. Konkurencja jest bardzo duża, jest bardzo dużo naprawdę zdolnych, młodych ludzi, którzy się zaczęli parać cukiernictwem, bo ten zawód ma renesans. W ogóle to rzemiosło ma renesans, zdecydowanie. I to zaczęło być cool. To już nie jest to, co ja zawsze mówię, że matka 4 miała jednego na księdza, drugiego na wojskowego, trzeciego na nauczyciela, czwartego na kucharza, żeby miał co jeść.
Żeby się
generalnie powołanie to mamy gdzieś. Zupełnie nie. W tej chwili jest tak, że naprawdę ludzie chcą wykonywać ten zawód, bo jest fajny. Mimo, że niekoniecznie po technikum, bo technika polskie są na fatalnym poziomie. Ostatnio rozmawiałam z jedną dziewczyną, która u nas pracuje. I pracuje jako ekspedientka, dodam tylko dla porządku. I ona powiedziała, że ona u siebie w szkole nigdy nie widziała wanilii. Tak jakby, że w ogóle prawdziwe składniki nie istnieją, istnieją aromaty. Na praktykach tylko proch. Proch i woda, cześć i czołem. Więc ten kaganek wiedzy w ogóle nie jest niesiony przez szkoły. Więc trzeba iść do miejsc, które robią to dobrze i robią to ambitnie, a takich miejsc jest coraz więcej i to jest super. Oczywiście czasami jest w tym za dużo kombinowania i jakaś czystość smakowa też ginie. W sensie ja lubię jagodziankę w takiej swojej najlepszej wersji, ale nadal klasycznej. A niekoniecznie, że jagoda z lukrecją, z czymś tam jeszcze czekoladą z boku. Klasyk to klasyk. Z jagodami można robić dużo rzeczy i uważam, że jagody są nadal mało wykorzystywane poza jagodziankami. Tak samo jak morele. Kochamy
też krótki sezon.
Kochamy jogurty ten morelowe, przetwory morelowe, a nagle się okazuje, że w ogóle nic nie robimy z moreli. I to jest też fenomen dla mnie. Z brzoskwini tak samo. No brzoskwinia to już w ogóle uboga krewna. Nie wiadomo, co się stało z brzoskwinią.
Może się odezwie po tym podcaście.
Prosimy o odezwanie się.
O telefon pilny.
Tak, naprawdę. Ja jestem... Mnie to trochę bulwersuje, mówiąc szczerze, bo wkurzam się. Ja kocham orzechy i po prostu wiadomo, że orzechy teraz przeżywają jakiś w ogóle swój golden age. Natomiast... bo wszystko musimy mieć pistacjowe w życiu w tej chwili. Ale... ale no... kurka wodna, no. Co z brzoskwinią? Hmm. Brzoskwinia jest pyszna. Pyszna. I morele też są przepyszne. Boże, jeśli ja tylko dostałam. A jagoda, no i jagoda przynajmniej ma tę reprezentację porządną.
No tak, jest bardzo unikatowym wypiekiem ta jagodzianka, bo jak się przyjrzeć mapie świata, to właściwie nie ma takiego miejsca, które by wpadło na podobny pomysł, by zamknąć jagodę w takiej właśnie kieszonce z ciasta drożdżowego. No w Skandynawii pojawiają się jakieś wypieki, ale to nie jest dokładnie
to. Ale to też nie jest w większości wypadków to nie jest ta nasza leśna jagoda, tylko to jest borówka amerykańska.
Tak. Właśnie.
Która po jakiejkolwiek obróbce termicznej traci jakikolwiek sens.
Dlatego, moja droga, ja się czułam w obowiązku wręcz. Mm-hmm. Wiem, że to brzmi jak szajba i czasami widzę jakieś takie serdeczne uśmiechy w moim kierunku wysyłane na ulicy, ale czułam się w obowiązku powołać do życia Dzień Jagodzianki, święto.
Wspaniale.
Które się już odbyło, co prawda, ale... Czekamy na to przyszłoroczne 2 lipca. Czyli ty wiesz już, kiedy jest Dzień Jagodzianki.
Wiem, kiedy jest dzień jagodzianki.
Ja pokładam w tym dniu jagodzianki wielkie nadzieje. Uważam, że to jest coś, co powinno się ponieść i już poniosło się w Polskę. I to jest w ogóle jakieś takie bardzo przyjemne uczucie.
No skoro może być tłusty czwartek, to czemu
oczywiście, druga nóżka jakaś taka w ciągu roku.
Jagodowego dnia.
Tak. Coś, co będzie właśnie taką przeciwwagą dla tego tłustego czwartku, który jest zimą, to tu będziemy mieć święto lata. I no i jestem pod wrażeniem właśnie, że dzisiaj wystarczy, że internet jednak ma tą swoją moc, że wystarczy wrzucić jakieś przesłanie o tego typu wydarzeniu w sieć i cała Polska to jest w stanie podchwycić. Mam nadzieję, że ta jagodzianka pójdzie w świat i zrobi karierę dyplomatyczną i polska kuchnia się będzie kojarzyć tak mile i czule właśnie z tą jagodzianką, a nie jakimiś kiełbasami i innymi historiami. No i że dzięki temu może podreperuje trochę nasz wizerunek, chociaż przydałyby się też inne ruchy tutaj wewnątrz granic, żeby ten wizerunek naprawić. Ale o ten dzień jagodzianki też chciałam cię podpytać z takich powodów, że no na pewno dopiszę jagodzianeczkę twoją, słuchaj, do listy rekomendacji, które znajdują się na stronie dzienjagodzianki.pl. Nie ma tam jeszcze słodkiego słonego, ponieważ nie został jeszcze przetestowany w tym roku. Nadrobimy. Tam, drodzy państwo słuchacze, polecam zaglądać, bo są tam przewodniki z całej Polski, gdzie jagodziankę można zjeść w Toruniu, w Krakowie, w Trójmieście, w Poznaniu, w Łodzi i w Katowicach. Czekam jeszcze na wieści z Białegostoku, bo wiem, że trwają właśnie poszukiwania. Odezwali się stamtąd jagodowi eksperci. To w ogóle jest wspaniałe, wiesz, że wystarczyło też rzucić hasło, żeby znalazło się grono, które roboczo sobie nazwaliśmy Klubem Wielkiej Jagody. I jest to grono smakoszy, ale też praktyków, teoretyków, wypieków drożdżowych. I ono te adresy, rekomendacji dla mnie zbiera. Ale do rzeczy, Adrem, o jagodziankach też mówi się w kontekście finansowym, ekonomicznym i one co roku rzeczywiście taką wzniecają dyskusję o tym, ileż to kosztują. A trzeba powiedzieć, że słodki słony nieraz bywa właśnie wywoływany w tych dyskusjach jako przykład miejsca, gdzie te wypieki są jedne z najdroższych w Polsce. W tym roku jagodziankę, z tego co się zorientowałam z twojej cukierni, jeżeli chodzi o samą jej cenę, przebiła cukiernia z Wrocławia, Gigi, która z reguły jest pierwsza w sezonie, no bo Wrocław południe, tam te jagody no, się pojawiają. Tak. I ona pojawia się w okolicach 20 czerwca i kosztuje w tym roku za kilogram sztuka wychodzi mniej więcej od 28 zł do 32, a ta otwarta jej wersja, która jest jeszcze udekorowana takim potężnym babcinym kleksem kwaśnej śmietany opruszonej cukrem, kosztuje 32 zł za sztukę. Powiedz mi, proszę, bo to jest pytanie, które cała Polska chciałaby zadać, dlaczego one tyle kosztują i dlaczego tyle kosztują jagodzianki w słodkim słonym? Co kryje się za tą ceną i ile ona wynosi w tym roku?
Wiesz co, myślę, że dużo powiedzieliśmy na ten temat, czemu one tyle kosztują. Ja jestem fanką jakości, nie ilości, więc po prostu błagam, szanujmy się i nie zapychajmy sobie żołądka byle czym. Zjedzmy coś dobrego raz na jakiś czas. I ja jestem z tym okej, bo mam świadomość tego, że jestem dealerem cukru. Natomiast uważam, że wszystko jest potrzebne człowiekowi w dobrych proporcjach. No tak jak możesz pić słabe wino, możesz pić dobre wino. To jest twój wybór. Nikt ci nie każe kupować tej jagodzianki. Możesz naprawdę jeść inną jagodziankę, jeśli ona jest wystarczająco dla ciebie dobra. To jest okej. Ja uważam, że jeśli mogę dostarczyć produkt, który jest pyszny i on kosztuje więcej, to ja sama wolałabym dopłacić, zjeść rzadziej, ale zjeść tak, żeby to było zrobione bez kompromisu. I wychodzę z takiego założenia. To jest jedna rzecz podstawowa. A druga rzecz, myślimy sobie o cukierniach w kategorii jednak takich jak piekarnie, że to po prostu jest trochę prawo człowieka i powinno w ogóle to być ogólnodostępne. A z drugiej strony idziemy sobie do chainowej kawiarni i kupujemy mrożone ciastko za 25 zł i nie mamy z tym żadnego problemu. Coś, co jest masowo robione, z rantu po prostu wyjmowane, w głębokim mrożeniu i to jest okej, że tarta z jakimś mascarpone z jakimiś smutnymi owocami czy kajmakiem kosztuje 27 zł. I tutaj nie mamy problemu. Więc jest pewien podwójny standard cukiernia versus kawiarnia, którego ja totalnie nie rozumiem, bo zakładam, że w cukierni człowiek ma kupić więcej. Czy w cukierni jest zawsze na wynos? Już dawno w cukierni nie jest na wynos. Cukiernie stały się kawiarniami. Więc trzeba liczyć, że koszty mają takie samo jak kawiarnia, więc dlaczego mają mieć cenę, która jest niższa? Bo nie rozumiem. Więc ja uważam, że nikt nie każe nikomu niczego kupować. Głosujemy portfelem. Jeśli my cały czas robimy takie jagodzianki, to najwyraźniej są ludzie, którzy też takie chcą kupować. Ale naprawdę, słuchajcie, jest wiele innych jagód, jagodzianek i cukierni czy kawiarni, gdzie możecie kupić też pewnie jagodzianki, które będą wam pasowały i to też jest okej. No, jesteśmy w stanie się tym rynkiem podzielić.
Tak. Też ruszyłam w poszukiwaniu tych tańszych wersji, czy one mogą być smaczne, jakościowe. Bo mam takie doświadczenie, że no jednak te, które kosztują parę złotych, to jednak ewidentnie mają mniej tej jakości i z reguły to są takie bułeczki.
Plus jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, która jest ewidentna. Słuchajcie, mamy suszę. Mamy suszę, jagody są coraz droższe z roku na rok, mamy zmiany klimatyczne. To wszystko się przyczynia do tego, że te jagody są droższe, więc jagodzianki są droższe. Nie, już nie będę mówiła o inflacji, bo wiadomo, że inflacja wpływa na wszystko, ale jak chcesz utrzymywać tak samo dużo jagód, co w zeszłym roku, a sam płacisz o kilka złotych więcej na kilogramie, no to też gdzieś to amortyzujesz.
No muszę ci powiedzieć, że ja w tych poszukiwaniach właśnie nie byłam pewna,
powiedz,
czy...
ciekawa.
Nie byłam pewna też, wiesz, ja bardzo czujnie śledzę to, co piszą mi czytelnicy, słucham, przykładam ucho, podążam ich, za ich rekomendacjami i pamiętam, że parę lat temu właśnie ktoś mi podrzucił adres i tam pierwszy raz trafiłam na bazarek przy Hali Mirowskiej. Mhm. Tam jest taki kramik, który się nazywa Holy Bread. Mhm. Nie pamiętam teraz numeru, ale to też znajdziecie Państwo na tej naszej stronie dzieniagodzianki.pl. Warszawski bazarek przy Hali Mirowskiej. I to miejsce prowadzi, malutkie miejsce z wypiekami, właśnie tam są chleby głównie, prowadzi mama z córką, mama wypieka, córka sprzedaje, córka zawsze uśmiechnięta i chętna do pogawędek, przychodzą tam różne babcie, mają taki specjalny swój stołeczek, żeby móc odsapnąć po kupieniu rzodkiewki i jajek i przysiadają się tam i gawędzą sobie z panią Lidią, która sprzedaje między innymi jagodzianki. I to są jagodzianki, słuchaj, o takim dosyć kieszonkowym formacie. One są okrąglutkie, apetyczne, takie bułeczki. Sprzedaje się je na wagę. W tym roku cena za kilogram wynosi 60 zł, więc taka pojedyncza, malutka jagodzianeczka kosztuje w granicach 80 zł. I muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo udana jagodzianka, bardzo domowe, robione z sercem ciasto, bardzo dobrej jakości, widzisz, że tam jest i masełko, i pachnie tym masełkiem, i dobrze wyrośnięte. Znajduje podobieństwo między twoją jagodzianką, a tamtą jagodzianką, jeżeli chodzi o ciasto. A w środku ona jest być może mała, ale jest niezwykle ciężka, bo jest tam upakowane do środka no wielka ilość po prostu świeżych jagód i jak się je tą jagodziankę, tam nie ma na pewno dodatku właśnie skrobi. Rozmawiałam też z panią Lidią o tym, że wystarczy zrobić kęs i tam się już leje po łokciu. Mm-hmm. I rozmawialiśmy o tym, co kto lubi, czy właśnie to ma być takie jedzenie jednak do ręki, wiesz, że bierzesz to i możesz zjeść po drodze. No tutaj wypada zrobić przykuc i uzbroić się właśnie w jakąś ilość serwetek, bo pocieknie. I pani Lidia też mówiła, że ma takie informacje od niektórych klientów, czy prośby, żeby jednak trochę tej skrobi dodać, bo to nie godzi się po prostu być tak zalanym tym sokiem jagodowym. Ja to lubię. I powiem ci, że tutaj chętnie bym się tego z tej skrobi, dodatku skrobi bym się była, to nie jest coś, ja to już wyczuwam. Ja jestem tak na to wyczulona, tak jak ty mówisz, że ja to już czuję ten lekki kisielek w twojej jagodzianie. I już bym
wolała go nie mieć.
Mhm. Także można znaleźć takie jagodzianki rzeczywiście, które kosztują w okolicach Dychy. Jest jeszcze na Pradze takie miejsce, które od 9 lat wypieka jagodzianki. Nazywa się Zając w kapuście.
A, no tak.
I to też jest malutki biznes rodzinny, bo on wyrabia, to małżeństwo prowadzi, on wyrabia ciasto, ona sprzedaje, też pomaga to wszystko. Ale znowu rozmawiamy, zobacz, nie idzie za tym jakieś duże miejsce.
No
to
bo, są... bo kiedy wchodzi w skala,
tak,
to znowu zmienia się rozmowa.
Zmieniają się koszty, ale to też są, zobacz, te dwa miejsca, to są właśnie adresy prowadzone przez właścicieli. Tam nie ma pracowników de facto. Więc to też ma swoje odzwierciedlenie w cenie. Jakbyśmy tą jagodziankę chciały tak rozebrać do naga i zastanowić się, co oprócz tych właśnie tej ceny jagód wchodzi wiesz, w tą cenę jej docelową, no to oprócz tego, że to ciasto kosztuje jakby food cost, no to to są jeszcze co? Koszty prowadzenia lokalu, koszty zatrudnienia ludzi, podatki. Co tam się jeszcze odzwierciedla w tym wszystkim?
No materiały takiej eksploatacji codziennej, bo poza faktem kupienia rzeczy, no to masz też zużycie sprzętów, chemii do czyszczenia, sprzątania, no, ręczników papierowych, pudełek, serwetek, wszystkiego co możliwe.
I domyślam się, że te czynsze właśnie jeszcze za...
Czynsze są kosmiczne.
A ty masz taką lokalizację no, w polskim Hamptons, taki, wiesz, to jest taki
Od nas się zaczęło.
Najbardziej luksusowa ulica w Warszawie, Mokotowska, prawda?
No tak,
tam są porzucane te wszystkie luksusowe samochody. Jest to wybieg, umówmy się, warszawski. Można podpatrzeć najnowsze kreacje. Bywają tam modne osoby. Więc domyślam się, że i czynsz cukiernie słodki słone nie jest najtańszy.
Dobrze się domyślasz. Jest zdecydowanie nie najtańszy.
No właśnie. No więc coś za coś, tak jak mówimy. Myślę, że jakieś kompromisy można tutaj znaleźć i też może to nie jest deser, który jesz codziennie w okresie lipca. Tylko raz na jakiś czas można, tak jak mówisz, sobie pozwolić na jakąś jakościową przyjemność i może tak należy na to patrzeć. Chciałam jeszcze wrócić do tych słodkich wspomnień, bo o, przy afiliacjach nie dodałam jednej, która mi się ciśnie na usta. Ja bym powiedziała, że ty jesteś infantką polskiej gastronomii, bo no, nie ma za dużo takich postaci w kraju, które no, mają za sobą taką rodzinną, kulinarną sagę. Twoja mama jest restauratorką i no, osobą niezwykle obdarzoną fantazją, jeżeli chodzi o kulinaria, twórczą. Kreatorką kuchni, o tak byśmy mogły ją pewnie nazwać. Ojciec był cukiernikiem. Mówisz, że ta tradycja cukiernicza jest
no i restauratorem
długość.
Też.
Właśnie.
Moja mama przyjechała do Polski i się dołączyła do moich...
I już działających.
Taty i
biznesów.
Mojego
właśnie. I wyobrażam sobie, że jak rodzisz się w takiej rodzinie, no w ogóle posiadanie takich rodziców, wiesz, to jest moja teraz, snuję sobie fantazje różne. Masz takich rodziców, no to masz po prostu, to jest jakieś dzieciństwo marzeń, tak mi się to jawi. O te słodkie wspomnienia chciałam się ciebie spytać, czy tak smakowało dzieciństwo właśnie słodko, bo jak wyobrażam sobie taką sytuację, no to widzę po prostu dom ulepiony z sernika, że siadacie wszyscy przy stole na jakichś bezach, siedzicie na bezach, ty chodzisz spać do łóżeczka z rurek z kremem, przykrywają cię bezą angielską do snu i w ogóle jest po prostu to jakieś super cukrowe i słodkie. Czy tak było?
Nie, wiesz co, niemalże. To wiesz, to dzieciństwo to takie, no pierwsze, tak to nazwijmy, to dzieciństwo, póki moi rodzice byli razem, było absolutnie odjechane, było naprawdę...
Tak było właśnie. A jak wyglądało twoje łóżeczko? Czy właśnie tak, jak je narysowałam tutaj w obrazku?
Tak, do tego było wysokie. Była poduszeczka z poziomek. Poziomki.
Tak myślałam. Super.
Najlepiej się śpi na poziomkach. Nie wiem, czy próbowałaś.
Na drobie. Czyli pierwsze 8 lat upłynęło
no, tak.
Słodko.
Wspaniale, naprawdę.
Co jadałaś?
Co jadałam? Bardzo różnie jadałam. Jadałam zimne kotlety mielone.
Ale takie w Kajzerze?
Bo to takie w Kajzerze albo w ogóle
klasyczek.
Solo. Solo. Ja lubiłam same takie stojące na kuchni w temperaturze pokojowej. To uwielbiałam. Robiłam, skręcałam szynkę, robiłam sobie lody z szynki. Ja w ogóle lubiłam, bardzo lubiłam konkretne smaki. Lubiłam i dużo...
I mięso, jak widzę.
Tak, tak. Mhm. Salcesony, pasztetowe, wszystkie takie rzeczy kochałam. Teraz nie jem mięsa, więc jest to dość zabawne, ale... I jadłam bardzo dużo słodyczy. Bardzo dużo. Nieograniczoną ilość w sumie. Mój tata w ogóle nie miał tutaj żadnych hamulców. I dobrze, bo potem w ogóle przestałam jeść na dłuższy czas, bo po prostu zjadłam swoje wiaderko.
Ale on ci tak rozpieszczał?
Rozpieszczał. Nie był w stanie mi odmówić. Więc to na pewno. Ale na przykład jednym z takich totalnie moich smaków dzieciństwa, jeszcze zanim był słodki słony, były moje ukochane ciastka nadal, florentynki. I to były florentynki wtedy z Bristolu, bo tam w Café Bristol zawsze dawano florentynkę do herbatki.
I to dzisiaj jest.
I to dzisiaj to jest, to już nie jest ta florentynka, nie będę narzekać, ale to nie jest ta florentynka. Natomiast nadal jak tam idę i dostanę tą florentynkę pomniejszoną jeszcze o jedną, no jest 1/4 tego, co było wielkościowo. Ale nadal jest to, właśnie to jest taka podróż sentymentalna dla mnie.
Magdalenka taka prosta, że cię wraca do przyszłości.
Mm-hmm. Dokładnie tak, dokładnie to jest ten mechanizm. I pamiętam, że kupowaliśmy po prostu całe pudełko na przykład tych florentynek do domu i to była po prostu jakaś ekstaza dla mnie, kochałam. Tylko ona musi być zrobiona dobrze, bo to znowu jest taka... takie ciastko, które z założenia nie jest tanie, no bo jednak ma kruche ciasto i migdały, a skórkę z pomarańczy, ale można ją zrobić albo zrobić. I też to, żeby to było takie ciasto jak trzeba i żeby te migdały były tak potraktowane jak trzeba i żeby ta skórka z pomarańczy to nie była taka skórka raz kupiona, kandyzowana, tylko taka jak
sprzed
trzeba.
Sprzed dekad jakaś. Tak,
no w ogóle no, też niektórzy dają jeszcze więcej różnych kandyzowanych owoców. Tam było więcej kandyzowanych różnych owoców niż tylko skórka. Fajne, dobre, bardzo dobre.
A który z deserów ojca pamiętasz najbardziej i ma taką moc wspomnień i też najbardziej o nim, najwięcej o nim mówi i tak od razu ci się z nim kojarzy?
Lody. Bez dwóch zdań. Mój tata robił wspaniałe lody owsiankowe.
Na śniadanie, które... rozumiem, to było serwowane.
No to ja jak przychodziłam do niego, jak mieszkałam już sama, to potrafiłam przyjść jeszcze właśnie do Hotelu Europejskiego, bo wtedy tam się mieścili. Potrafiłam przyjść właśnie i wziąć sobie kuleczkę owsiankowych lodów i kuleczkę miodowych i miałam wtedy owsiankę z miodem na śniadanku i było to wspaniałe.
A wiesz, że ja twojego tatę pamiętam też z lodami i nie znaliśmy się. Ja jeszcze w ogóle się nie zajmowałam gastronomią. Mm-hmm. Pracowałam nieopodal w Zwierciadle, które się mieściło przy ulicy Karowej, przy pięknym momencie w ogóle Warszawy, przy tym takim malowniczym zakręcie, który jest no, pejzażem dla wyścigu na barburki. Tam się
też
odbywa ten rajd.
Też i dla sesji ślubnych, tak?
O tak, tam się państwo lubią fotografować. Nie ma się co dziwić, no bo rzeczywiście jest spektakularny. I pamiętam, że myśmy chodzili na lunche, takie korporacyjne, pod górkę lekko, do hotelu europejskiego, gdzie mieściła się restauracja u kucharzy. Dzisiaj w tym miejscu jest niezwykle luksusowy hotel Raffles. Jest tam też i restauracja, i cukiernia, ale jakby to jest zupełnie nowe, inne miejsce. Natomiast wtedy była restauracja u kucharzy i z przodu właśnie taka dziupla, w której można było wziąć coś do ręki, złapać.
Tak, mój tata robił kanapki z pieczenią rzymską, z mielonym.
Tak. I można go było czasami tam spotkać i on był niezwykle taką radosną, uśmiechniętą osobą, go tak zapamiętałam, spokojną oraz taką niepolską konstrukcją, ja to tak nazywam w swoim słowniku, wydaje mi się, że też taką posiadam, czyli potrafi się uśmiechać i robię to dosyć często do obcych ludzi I mało tego, że mam czelność się do nich uśmiechać, to jeszcze ich zagaduję. Mhm. I twój tata robił to samo, więc jak ja pierwszy raz zostałam przez niego zagadana, czy nie mam ochoty na lody, i bo on coś tam właśnie ukręcił nowego i dał mi na patyczku po prostu takiego liza, żebym spróbowała, to sobie pomyślałam, Boże, co to jest za wspaniała osoba jakaś. Niewiele takich jest na tej szarej, smutnej rzeczywistości tle. I no jakiś taki sentyment mi został do tego człowieka, więc
ja dlatego... Jeszcze nieźle wyglądał do tego, więc tak, to nie przeszkadzało.
Tak, przystojny facet też, tak, trzeba to mu oddać. Więc o te desery chciałam cię podpytać w jego wykonaniu, ale zastanawiam się, czy był taki moment, kiedy on cię jakoś przedstawił kuchni i wprowadził cię do niej, czy masz takie doświadczenie z rodzinnego domu, czy to tego wspólnego, czy to później jak mieszkasz tylko z nim. Dobrze pamiętam, tak, że tam w wieku 8 lat się wyprowadziłaś do niego. Czy masz takie doświadczenie, że on ci coś pokazuje, on cię instruuje, on cię uczy, czy to było wytrawne danie, słodkie, jakieś deserów cię uczył?
Wiesz co, ja z moim tatą przegadywałam bardzo dużo jedzenia i generalnie jak robiliśmy cokolwiek nowego, to do siebie dzwoniliśmy, żeby taki zrobić double check i jakiś brainstorming. Albo w ogóle zawsze pierwszym pytaniem było... No to co dzisiaj gotujesz, na to co będziesz robił, na to co na obiad. Więc, pamiętam jak robiłam z nim pierwszy raz quiche Lorraine. I to było super, bo mój tata wszystko robił z bardzo dużą czułością, spokojem, o którym powiedziałaś. Ja uwielbiałam z nim przesiadywać. Uwielbiałam z nim też przesiadywać, dlatego że on jest totalnie egalitarny. I miał w sobie taki szacunek do drugiego człowieka, który niekoniecznie jest cechą właścicielską, jaką znamy. Więc z nim się świetnie pracowało, ludzie kochali z nim pracować. Ja też kochałam z nim pracować i kochałam z nim być na produkcji w ogóle, bo on był właśnie taki nieśpieszny, taki swoją dróżką, tutaj kącik jakiś taki mały, żeby tam zdążyć sobie coś tam zrobić. I taki był... Ta gastronomia w jego wydaniu była bardzo, bardzo właśnie taka uspokojona, nienerwowa, zupełnie inna niż w przypadku mojego wuja. Była tam inna energia i faktycznie ludzie bardzo lubili z tym obcować, nie tylko goście, ale też pracujący z nim ludzie.
Czy quiche Lorraine, lody z mortadeli czy z jakiejś wędliny, tak kręciłaś?
Tak. Ale to sobie kręciłam tak po prostu. To ja nazywałam to lodami, a była to po prostu zwinięta w rulon szynka.
Stojąc nad zlewem, tak to wyobrażam sobie.
Na pewno że, jakoś w ten sposób.
Że nie przy stole raczej.
Kostki z chleba robił mi tata. O. Moja mama nie mogła się nadziwić, jakie to obrzydliwe. W sensie obrzydliwe jako idea, że ugniatasz w rękach chleb, ale z drugiej strony właśnie tak robisz chleb, że go gniatasz, więc nie wiem skąd ta bulwersacja.
A wiesz co ja jeszcze robiłam? Boże, teraz mi się otworzyła klapa, że się brało, wyrywało się ten miąższ ze środka tak, tego gliniastego polskiego albo chleba, albo buły wrocławskie jakieś. Robiłaś tą kulkę taką zbitą.
Tak.
I wiesz co jeszcze? No, zanurzało się to w cukrze.
A w cukrze, to my masełko. Mój tata robił mi kosteczki, jeszcze nawet rysował na nich, w sensie odbijał na nich te kropki, żeby było tak jak kostka do gry.
Co ty mówisz? Ojejku.
A moja mama robiła chmurki, to po prostu klasyczne, duże i właśnie wzdrygała się na widok tego ugniatanego w palcach przez mojego tatę chleba. Więc tak, to były te drobne różnice. Natomiast oczywiście, wiesz, no też jest masa takich smaków... To nie oczywistych, jak chleb z masłem, z cukrem i tak dalej. No tak. To jest też nadal coś, co absolutnie kocham, ale też słodyczą, która absolutnie mi się kojarzy z moim tatą, jest Kogel Mogel. Jednak. Kręciliśmy równo Kogel Mogel. Ręka odpadała. Mój tata zawsze mówił, no słuchaj, jak cię zemdli, to pamiętaj, zawsze możesz dodać trochę cytryny wtedy. No, dobra, okej. Okay. Więc jak już mi się znudził smak klasycznego Kogla Mogla, no to zawsze kilka kropel cytryny albo kakao i tada. A oprócz tego szyszki. Mój tata robił szyszki zawsze, no to wiadomo, komunistyczny, wspaniały słodycz.
Mój brat dmuchany kiedyś, ryż?
Tak, preparowany dmuchany ryż z kajmakiem domowym. Mój brat się śmiał w pewnym momencie, że jestem napędzana na szyszki. Bo to uwielbiałam i jadłam też tego sporo i tata często robił szyszki dla mnie.
Ty się dosyć wcześnie wyprowadziłaś z domu, usamodzielniłaś, miałaś 18 lat, z tego co pamiętam. Pamiętasz swoje popisowe dania z tamtego okresu? Miałaś jakiś taki kanon?
Wiesz co, no ja...
Repertuar?
Ja wtedy dość szybko zaczęłam żyć z robienia tortów i ciast na święta. Więc ja cały czas moją ukochaną rzeczą jest kruche ciasto i to jest coś, co ja najbardziej kultywuję, więc wszystko na kruchym cieście to była moja sfera. I więc wszystkie mazurki absolutnie były moje. Oczywiście wspomniana też Florentynka tak samo. No tam sobie kręciłam z różnymi śmiesznymi składnikami, jak kart na Campari i tak dalej. Tego rodzaju rzeczy, które też fajnie działały. Więc wtedy ewidentnie byłam ukierunkowana na słodycze, bo byłam sobie w stanie ogarnąć pracownię w domu. Ja się sobie po prostu zrobiłam pracownię w domu. Zamówiłam sobie stolnicę u pana stolarza i sobie dorabiałam, robiąc ciasta.
Właśnie, bo był taki przez moment chyba pomysł na twoje życie, że zostaniesz socjolożką. Korciło cię, z tego co pamiętam z jakichś twoich wywiadów, żeby jednak wybrać inną ścieżkę niż ta narzucona historią rodzinną, ale jednak z tej cukierni już nie wyszłaś, zostałaś tam, rozsmakowałaś się w tych deserach i przyjęłaś to wszystko, ale po swojemu, układając to wszystko po swojemu. Mhm. Czy pamiętasz pierwszą taką pracę zawodową, oderwaną właśnie od rodzinnych
biznesów?
Biznesów właśnie, tak.
Wiesz co, no ja przepracowałam każde wakacje od 12 roku życia, bo ja bardzo chciałam pracować i miałam duży kompleks bycia córką właścicieli i uważałam, że ludzie mnie traktują nieszczerze. Po prostu. Więc starałam się...
zgubić nazwisko gdzieś.
Starałam się zgubić nazwisko bardzo. I bardzo chciałam być członkinią ekipy. Po prostu lubiłam patrzeć na to, jak żyją sobie kelnerzy, jak się rano spotykają i to wszystko bardzo, bardzo chciałam w tym być. Więc ja zaczęłam dość wcześnie. Pracowałam w różnych miejscach, ale pierwszym miejscem gastronomicznym, nie swoim, w sensie nierodzinnym w żaden sposób, to było jak miałam 17 lat i poleciałam do Hiszpanii, do Nawarry i tam był taki wspaniały mały hotel, który się nazywał El Peregrino na drodze pielgrzymkowej do Santiago de Compostela. No i tam to prowadziło takie małżeństwo. Pani była w kuchni, a pan był i wyglądała po prostu jak smutna, biedna pielęgniarka. Zupełnie nieatrakcyjnie, a pan był kolorowym ptakiem w kolorowych oprawkach, wypachnionym, no gwiazdą taką niesamowitą, Angel. I taki mieli podział obowiązków. Natomiast no, pamiętam, jak tam poleciałyśmy kiedyś z mamą. I no, jak ta kobieta zrobiła ryż, to byśmy się obie popłakały, bo to tak smakowało. I ja tylko po prostu się do niej odwróciłam i się zapytałam, czy mogę przyjechać latem, popracować, robić cokolwiek w ogóle, że jest mi obojętne. No i ona się wtedy zgodziła. Mieszkałam, pracowałam tam za wikt i opierunek. No i to było super doświadczenie, bardzo trudne, bo mój hiszpański był wtedy dość podstawowy, nadal nie jest genialny, ale to wtedy nie było najprostsze, bo też tam, no tam nie było internetu, wiadomo, że nie dzwonisz nigdzie, bo jest drogo, a jednak jestem na drodze pielgrzymkowej, więc jestem pośrodku pustyni, generalnie rzecz ujmując. I to była taka sroga szkoła dla mnie wtedy, że to było trudne, mimo że się bardzo dużo oczywiście nauczyłam. Miałam wspaniałe małżeństwo Basków jako szefów kuchni. No to czysty temperament gorący.
A co było najtrudniejsze?
Samotność.
Aha.
Totalnie. Bo jednak no, Byłam tam przez tymi jakieś swoje życie poza, a ja miałam 17 lat i tego życia za bardzo nie miałam. Mieszkałam nad restauracją. Wzięłam, pamiętam wtedy, bo ja byłam bardzo analogową dziewczyną, więc wzięłam całą walizkę płyt, no, cała dyskografia Franka Sinatry, Grzegorza Turnała, Aerosmith i Red Hot Chili Peppers.
To niezłe kombo.
To tak, to wszystko na mój temat. I pamiętam, że się po prostu totalnie zanurzałam w tej grzesiowej polskości i wylewałam grochy nieprawdopodobne nad tym wszystkim. I w wiosce obok był jeden bar, gdzie był jeden facet, który mówił po angielsku.
A można było z nim zaprzyjaźnić.
I z nim można było pogadać, a ja no, miałam przerwę taką półtorej godzinną, nie, trzygodzinną. Trzygodzinną przerwę miałam w ciągu dnia, więc mogłam sobie wtedy się przejść do tej wioski i sobie z gościem pogadać, który miał swojego partnera i mówił: Boże, bo ty jesteś z Polski, to wy tam macie tego premiera, który tak nie lubi gejów. Ja mówię: tak, tak, Jezus, jak cudownie, że ty to wiesz i jeszcze można z tobą pogadać. Więc tak, no to było odświeżające, natomiast całe doświadczenie było tak, było no, mocne, po prostu mocne. Mhm.
Pewnie przygotowujące cię do późniejszych ról, bo wyobrażam sobie, że dzisiaj prowadząc cukiernię, no mierzysz się z różnymi wyzwaniami.
Jasne.
Też nie jest to najłatwiejszy biznes. Rzadko tutaj mam przyjemność gościć osobę, która no, dysponuje własną produkcją deserów. Mhm. Z czym to się wiąże? Czy to jest słodki biznes?
Nie, no to jest... To jest trudny biznes. To jest trudny biznes, dlatego że podlegasz bardzo wielu czynnikom. Są koszty, to wiadomo. Z ludźmi jest oczywiście bardzo trudno, jak w całej gastronomii. Natomiast to pole cukierników jest absolutnie skończone. I ci sami ludzie się odbijają, po prostu skaczą po rynku i wracają.
Czyli brakuje nowych ludzi, tak?
Brakuje nowych ludzi. Czy wiesz, ja widzę, że ci ludzie są i oni robią te swoje biznesy i to są ci ludzie, o których my mówimy, to są ci cool ludzie. Tylko oni już to chcą tworzyć na innych zasadach. Oni nie chcą iść do kogoś do pracy. Oni chcą robić swoje rzeczy. I to jest też super. To jest też okej. Okay. Natomiast no, słodki jest... No jest cukiernią, więc też właśnie ta skala jest troszeczkę inna, bo musimy zrobić ileś tam tych rzeczy, żeby to się wszystko spięło na tej Mokotowskiej pod koniec dnia. Zawsze kłopotliwe są też gorące krzesła związane z ograniczoną przestrzenią w ladzie. To, że ludzie zawsze chcą widzieć swoje ulubione rzeczy. Jest sezonowość, która wkracza w naturalny sposób. Ale no musi jednak coś tam wyprzeć, więc zaraz jest larum podniesione, dlaczego czegoś tam nie ma, a przed chwilą było, a o tej porze w zeszłym roku było, a teraz jeszcze nie ma. Żyjemy w świecie ogólnej dostępności wszystkiego i to, że człowiek musi na coś poczekać, a ma pieniądze, jest często dla niektórych niezrozumiałe, ale wydaje mi się, że bardzo fajne, bo właśnie czasem fajnie jest na coś poczekać. Ja uważam, że to, że te jagodzianki są raz do roku, u nas pączki są tylko w karnawale, to nagle ci ludzie faktycznie doceniają, że mimo każdych pieniędzy na świecie nie mogą czegoś mieć. Bo tak, to jest super.
Powiedz jeszcze, jak patrzysz właśnie na tą słodką gastronomię w Polsce? Jakbyśmy się jej tak miały przyjrzeć z lotu ptaka, w jakim momencie jesteśmy? Czy widzisz jakieś mody? Czy coś się zmieniło w kontekście ostatnich paru lat?
To znaczy, w momencie jesteśmy wspaniałym i w ogóle kondycja polskiego cukiernictwa jest ekstra, bo właśnie weszliśmy w to, że gotowanie, pieczenie zrobiło się cool. I też właśnie dzięki temu w to cukiernictwo weszło dużo ludzi, którzy też... pojedli trochę fajnych rzeczy, przeżyli trochę fajnych rzeczy, pojeździli do ładnych, fajnych miejsc, mają inne standardy, mają inne potrzeby. To już nie jest ta zabiedzone cukiernictwo, które jest tylko tym, co, czego cię nauczono, ale też jest to cukiernictwo z doświadczeniem, właśnie nie doświadczeniem pracy, ale doświadczeniem przeżycia. Ja uważam, że w ogóle jak jesteś w hospitality business, to jednak ważne jest to, żebyś tego hospitality kiedyś w życiu zaznał takiego porządnego. Jak pracowałam w Londynie, to no, był to bardzo luksusowy hotel, to tam było normalne, że ktokolwiek przychodzi do pracy, obojętnie czy przychodzi tam na pomywacza, czy przychodzi na F&B menadżera, każdy ma jedną noc do spędzenia w hotelu, bo każdy musi zrozumieć usługę, którą za chwilę będzie, której za chwilę będzie częścią. I w tym momencie mam wrażenie, że po prostu kuchnią zajęli się ludzie, których nie zmusiła do tego sytuacja ekonomiczna, że poszli do technikum, tylko motywuje ich pasja, a jednak mają pewne też zaplecze rodzinne, zaplecze finansowe do tego, że trochę pobyli, pożyli, pojedli, popodróżowali i chcą robić fajne rzeczy. Nie chcą tego jako sposobu na przeżycie, tylko chcą robić coś ambitnego, coś dobrego, robić to, co ich kręci. I wydaje mi się, że to jest gigantyczna furtka dla tego naszego cukiernictwa obecnie, bo ono wchodzi na wyższy poziom przez to, że po prostu jest doinwestowane. Ludzie, którzy je tworzą, są doinwestowani. I to jest, no, można powiedzieć, straszne, brutalne, bo jednak mówimy o czymś, co jest podyktowane ekonomicznie. Ale taki jest fakt. No, pieniądze pchają rozwój do przodu i tutaj po prostu te pieniądze są porozkładane na jednostki, które pracują w tym cukiernictwie.
A jakbyśmy miały przyjrzeć się drugiej stronie, czego my konsumenci szukamy, jakich deserów, bo parę lat temu, pamiętam, była taka moda, już grubych parę lat temu, na taki fine dining cukierniczy, pojawiły się te monoporcje.
No ja tego nie znoszę, przepraszam.
Ja to nazywałam, wiesz, jak deserami dla bezzębnych, bo to były z reguły takie...
Zero faktury. Mus.
Musy, sfery galaktyki, piany i pudry i kurze, jakieś różne.
Tak.
Widzę, że ewidentnie jest, myślę, że pandemia się mogła do tego przyczynić, w ogóle dużo pozmieniała w gastronomii. Rzeczywiście ten fine dining jest mniej popularny niż był przed tym okresem trudnym. Nasz zwrot konsumencki, to jest takie zremolałe słowo, ale na razie inne nie przychodzi mi do głowy, w kierunku właśnie takich klasycznych wypieków i rzeczywiście te ciasto drożdżowe, wydaje mi się, że wysuwa się na prowadzenie, bo ono ma
razem
w sobie
z chlebem.
Właśnie ten komponent sentymentu i daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Czy ja to dobrze diagnozuję i z twojej perspektywy by się to zgadzało?
Ja się absolutnie z tobą zgadzam. Mamy potrzebę normalności, mamy potrzebę przytulenia, a ciasto drożdżowe nas przytula. I żaden kanciasty deser z formy cię tak nie przytuli. Możesz ewentualnie popatrzeć, czy jesteś dobrze wyprasowana, jak gojesz, i to jest tyle. Ale to nie jest komfortowe. A my potrzebujemy komfortu, potrzebujemy tego ramienia ciepłego. I ze względu na pandemię, i ze względu na wojnę, no, w takich okolicznościach potrzebujesz rzeczy, które cię jakoś cię pokrzepią. Więc ten fine dining cukierniczy naturalnie trochę odszedł. I to jednak była moda, która oczywiście gdzieś tam nadal jest i ona pokutuje też nadal w mniejszych miejscowościach, w hotelarstwie. No, to jednak było też, słuchajcie, jakimś wysiłkiem ekonomicznym zrobione, bo jednak kupienie tych wszystkich gadżetów, aeropenów i wszystkich innych rzeczy, łącznie nawet z tymi silikonowymi formami do wylewania tego, no to jest jakiś koszt, więc jeśli coś takiego hotel zakupił 2 lata temu, to on z tego nie zrezygnuje, tylko dlatego, że teraz jest moda na krzywe bułki, no. Tylko musi jeszcze chwilę nad tym sobie pozostać. Poza tym też nadal pamiętajmy, no Warszawa to nie Polska. I dla ludzi, dla dużej części ludzi deser musi mieć efekt wow, musi być czymś, czego nie możesz zrobić w domu. Jeśli ciocia Krysia jest w stanie zrobić ciasto drożdżowe w domu, to ty nie uznajesz tego za coś ekskluzywnego. Tylko deser musi być taki, że go nie jesteś w stanie zrobić w domu. O tym samym rozmawiałam z moją menadżerką a propos mody na makijaże. Mówiliśmy o naszej koleżance, tam jej koleżance, która jest makijażystką, i ona mówi, słuchaj, ja nie mogę zrobić dziewczynie pod Wrocławiem subtelnego makijażu, bo taki ona sobie sama może zrobić. Ja jej muszę zrobić, przykleić jej rzęsę, muszę jej po prostu zrobić ten cień smoky eyes na połowę kurde twarzy, bo ona za to zapłaciła i ona chce mieć poczucie, że to jest coś ekstra. I trochę z tym cukiernictwem jest tak samo. W Warszawie mamy resentyment, wracamy czy w większych miastach do tego, że jednak cool jest to, co jest takie właśnie otulające, miłe, przytulne. Ale jednak jak ktoś ma kupić tort na urodziny w mniejszej miejscowości, jestem przekonana, że chętnie też właśnie te sfery galaktyki mu wejdą, bo to jest coś, co na nim robi wrażenie i co zrobi wrażenie na rodzinie dużo bardziej niż placek no, z owocami.
Ale jednak szukamy tego efektu, o którym ty mówisz, nawet tej krzywej bułce i to, że ona jest na maślanym detoksie, przepraszam, botoksie.
Detoksie na pewno nie.
Na detoksie nie. To robi wrażenie. I zastanawiam się, jak ty często jadasz desery? Czy to jest jakiś taki element codzienności twojej teraz?
Wiesz co, jakiś czas temu był, już faktycznie miałam wrażenie, że już jem sam cukier znowu. Bo mnie w cukier wpędziły ciąże i dzieci. Że jednak taki deficyt energetyczny, że cały czas miałam poczucie, także powinnam się czymś jakoś doładować. W tej chwili mam zdrową relację z cukrem, czyli jem po prostu jak warto. I generalnie uważam, że w ogóle fajnie jest jeść świadomie. I nie zajadać. Mówię tutaj i o cukrze, i o wszystkim innym. Więc jeść, kiedy faktycznie mamy ochotę, a nie jeść automatycznie. I to się, no, głównie dla mnie tyczy się to cukru i mięsa. Że mam wrażenie, że to są dwie rzeczy, które jemy po prostu nawykowo, a niekoniecznie dlatego, że mamy ochotę. Więc myślę, słuchajcie, że warto sobie zadać czasami pytanie, czy aby na pewno to jest to, czego w danym momencie potrzebuję. Więc ja w tym momencie mam tak, że sobie faktycznie te pytania zadaję i nie jem automatycznie i przez to też mi bardziej smakuje. No.
Czyli to przyjemność warto sobie fundować świadomie, a nie z nawyku, że po obiedzie zawsze musi być deser, ale czy mamy na niego ochotę, to właściwie nie wiadomo.
No właśnie.
No ja, wydaje mi się, że ja też z taką pewną świadomością, aczkolwiek ja mam ochotę na deser dosyć często i staram się to równoważyć również świadomie dietą poza tą deserową. I właściwie każdy dzień zaczynam od koktajlu na bazie cykorii, jakiejś różnej zmielonej zieleniny. I mam takie poczucie wtedy, że coś wyrównałam.
Ten dla siebie dobra.
Że tam podkarmiłam te dobre bakterie, no bo cukier jednak dostarcza pożywki tym złym.
I kandidzie i tak dalej.
No tak, więc tutaj zawsze, no tak nie do końca, wiesz, mam taki spokój wewnętrzny, że mam wrażenie, że podkarmiam jakieś złe moce również, jeżeli chodzi o te desery. No ale żebym wymyśliła sobie taki podcast, to przynajmniej raz w tygodniu ten deser zjem. Ale zjedzenie go dzisiaj wspólnie z tobą było wielką przyjemnością, za co ci dziękuję. Było to wyczekane spotkanie, ale warto było czekać na tą przyjemność, o czym ty też mówiłaś. Czasami warto po prostu poczekać.
No to wychodzi, no.
No to do następnej jagodzianki, a może do następnego pączka. Zobaczymy.
O, i to też jest dobry pomysł. Życie jest zbyt krótkie na złe jedzenie i warto jest je przeżyć z pełnymi ustami.
Do następnego razu.
Do następnego razu.
Do usłyszenia w kolejną niedzielę.